Proszę o zajmowanie miejsc. Proszę o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa, przystępujemy do kolejnego punktu obrad, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic. To jest zgłoszone głosowanie imienne i proszę uprzejmie, proszę o odczytanie projektu uchwały. Nie wiem, czy uzasadnienie, wersja z autopoprawką. Proszę bardzo, Pani Skarbnik, proszę uprzejmie.
Proszę Państwa, założone dochody ogółem budżetu miasta na rok 2017 wynoszą 216 885 945 zł 92 grosze, w tym dochody bieżące własne 165 490 547 27 groszy, bieżące zlecone 46 milionów 724 599 zł i dochody majątkowe 4 670 799 68. W dochodach bieżących przyjęto w wysokości subwencji oświatowej zgłoszonej przy pismach w wysokości 31 184 074 zł, subwencję wyrównawczą 3 149 550 oraz skorygowano podatki stanowiące dochód, znaczy oraz kwotę podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 55 749 607 zł. Ponadto autopoprawką skorygowano wysokość podatków od osób fizycznych i prawnych do łącznej wysokości 29 965 599 5 zł i 5 groszy. Dochody w stosunku do roku 2016 pomniejszone zostały o łączną kwotę 2 520 000 z tytułu czynszu dzierżawnego dla PCM-u, wpływów ze strefy płatnego parkowania oraz z tytułu mniejszych wpływów z podatku CIT. Pozostałe dochody z tytułu opłat przyjęto w wysokości planowanych przez jednostki organizacyjne miasta. W dochodach zleconych znajdują się środki w wysokości 29 072 000 na kontynuację programu 500+. Dochody majątkowe natomiast jest to prognoza środków finansowych z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 4 400 000 i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz refundacja zakupu samochodu dla OSP. Strona wydatkowa budżetu ustalona została w wysokości ogółem 235 450 253 zł 89 groszy, w tym wydatki bieżące własne 160 948 158 89 groszy i wydatki bieżące zlecone 46 724 599 i wydatki majątkowe 27 777 496. Wydatki majątkowe wysokości 27 777 496 zł sfinansowano z nadwyżki pomiędzy dochody, wydatki bieżące własne, kwota 4 542 388 35 groszy, dochody majątkowe 4 677 799 68 i wolne środki z lat do 2015 roku 1 144 397 groszy. Planuje się do zrównoważenia budżetu wyemitować obligacje w wysokości 17 420 000, które wchodzą również w skład pokrycia deficytu majątkowego. Strona wydatkowa budżetu zabezpiecza wszystkie ustawowe zadania miasta Pabianice w roku 2017 oraz spłatę wszystkich zobowiązań gminy miasta Pabianice w wysokości 2 128 000 zł.
Dziękuję bardzo. Teraz proszę o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeśli można prosić.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest to uchwała numer 1 łamane przez 229 przez 216 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Skład orzekający w składzie Iwona Kopczyńska, Ewa Śpionek i Anna Kazimierczak uchwala, co następuje. Opiniuje się pozytywnie z uwagami projekt budżetu miasta Pabianice na rok 2017.
Dziękuję uprzejmie. Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, proszę o opinię.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, czy Pan chce zabrać głos w sprawie?
Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i również Komisji Budżetu i Finansów, nie wnosimy uwag.
Dobrze, czy proszę Państwa w takim razie, czy kluby, przedstawiciele klubów chcą zabrać głos? Proszę uprzejmie, kto chce? Pan radny Feliksiński, pan radny Rąkowski.
Klub Prawa i Sprawiedliwości w oparciu o te same argumenty, które były przytaczane w dyskusji nad wieloletnią prognozą finansową, nie będzie mógł poprzeć tej uchwały.
Dziękuję uprzejmie. Pan Rąkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni. Przysłuchiwałem się tej dyskusji, która miała miejsce przy WPF-ie z należytą starannością i powiem szczerze, panie prezydencie, mogę panu pogratulować, dlatego że jeżeli nie ma się argumentów w postaci opozycji, to używa się demagogii. No nie można mówić o rozwijaniu miasta, nie wspominając o inwestycjach. Jeżeli chcemy inwestować, to musimy pozyskiwać środki. Oczywiście miasto stoi przed wielkimi wyzwaniami w postaci realizacji programów ZIT-owskich, na które mamy zagwarantowane 58 milionów. Ale również musimy pamiętać o mniejszych inwestycjach, bardzo istotnych dla tego miasta, o które proszą nas mieszkańcy. To my często na sesjach postulujemy o to, żeby zrobić daną ulicę, dany chodnik, dany plac zabaw, dane miejsca, żeby poprawić ich funkcjonalność, realizować nasze pomysły. Tylko pytanie, skąd mamy na to brać? Oczywiście rosną nam dochody i robimy wszystko, żeby te dochody rosły, bo chociażby takim przykładem jest w dalszym ciągu inwestowanie, wykup terenów pod strefę ekonomiczną, po to, żeby przyciągać inwestorów. Ale by móc to robić, najpierw musimy pewne środki wyasygnować. Oczywiście możemy mówić o tym, że powinniśmy to robić tylko i wyłącznie z własnych środków, ale jest to utopia, której nie realizuje nawet chyba żadne miasto w Polsce, chyba że mówimy o Kleszczowie, ale pamiętajmy, jaką ma sytuację. Natomiast my musimy wiedzieć jedno. Inwestycje, które, znaczy obligacje, które będziemy brali na inwestycje, to jest jeden z najbardziej bezpiecznych i najbardziej elastycznych instrumentów finansowych dla samorządów. Mało tego, te inwestycje, te środki, które pozyskujemy, te kredyty, które zaciągamy w postaci obligacji na inwestycje, są tak zwanymi dobrymi kredytami, ponieważ nie przejadamy ich, tylko one w przyszłości nam zaprocentują. I dziwię się, że to negujemy. Mówimy o tym, że miasto nie pozyskuje środków. Miasto ma zagwarantowane już, tak samo jak Dobroń, jak tutaj żeśmy mogli ostatnio przeczytać o tym, że gminie Dobroń udało się pozyskać środki. Te środki mamy zagwarantowane w trybie pozakonkursowym w ramach regionalnego programu operacyjnego. To są tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne, ale oprócz tego pozyskujemy środki w ramach konkursów, które są ogłaszane. Nie można mówić o tym, że miasto nie pozyskuje środków, ponieważ ostatnie przykłady, projekt Rodzina, samochód ciężki dla Straży Pożarnej, ile gmin musieliśmy pokonać, żeby te środki dostać, to świadczy o tym, że powoli nabieramy rozpędu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków i panie prezydencie, nie możemy schodzić z tej drogi, ponieważ to przed panem i przede wszystkim przed pana pracownikami jest ogromne wyzwanie. Teraz te środki trzeba konsekwentnie wydawać i dobrze przygotowywać wnioski. Przecież to jest kupa roboty, która stoi przed nami wszystkimi, żeby te inwestycje realizować. Tak jest, nie będę oczywiście dalej przedłużał, natomiast chciałem tylko podkreślić z całą mocą, że nasz klub oczywiście poprze ten budżet, z tego względu, że jest to pierwszy budżet od lat, który pamiętam i myślę, że wszyscy pamiętamy, który przeznacza takie środki na inwestycje i to jest budżet prorozwojowy, który pozwoli temu miastu właśnie wyjść z bocznicy i nabrać prędkości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chce zabrać w dyskusji głos? Pan radny Chodak, pan radny Różycki i pan radny Grabarz. Proszę Państwa, bym prosił, żeby się nie odnosić do osób, do radnych, tylko do meritum sprawy. Bym o to prosił. I prosiłbym o wypowiedzi takie, żeby to były, żeby powiedzieć, a nie żeby mówić. Proszę bardzo, pan radny Chodak.
Dziękuję, szanowni państwo radni, panie prezydencie. No to tak była mowa już, że środki z emisji obligacji będą przeznaczone na inwestycje. No można, akurat my się z tym nie zgadzamy, natomiast na taką formę finansowania. Natomiast jeśli już to ma nastąpić, no to chciałbym wiedzieć, na co te środki będą wydawane, bo chodzi mi tutaj przede wszystkim o kwestię dróg, bo ta kwestia jest najważniejsza zawsze dla mieszkańców, bardzo istotna i mnóstwo interwencji wiąże się właśnie z kwestią dróg. A tutaj widzę w tym wykazie inwestycji punkt 8, 595 miliona na inwestycje drogowe. No i tak, no i widzę niestety pewną niekonsekwencję, bo trudno mi teraz powiedzieć, na co te pieniądze będą dokładnie wydane, bo mamy punkt przebudowa dróg gminnych, ogólnie sformułowane 2 miliony 700 na to, a dalej mamy wymienione w kolejnych punktach przebudowa ulicy Siennej, Warszawskiej, Sybiaków, Żgowskiej, konkretnie są wymienione ulice, nawet tu widzę, że jest wskazana, która łopatka, tu też jakieś inne szczegóły odnośnie kanalizacji deszczowej są wskazane, natomiast tutaj jest przebudowa dróg gminnych i ja nie wiem i moi wyborcy, nasi wyborcy też nie wiedzą nic na ten temat, jakie konkretnie drogi będą przebudowywane w ramach tych środków i chodniki, bo to, że jest punkt przebudowa chodników, które tu nie są wymienione, a część ulic jest wymieniona, część jest w ogólnym tylko sformułowaniu zawarta, więc ja nie wiem, to jest jakaś niekonsekwencja. Jeszcze mam pytanie odnośnie tego, czy to sformułowanie przebudowa, to mamy traktować w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli przebudowa, remont, a nie budowa, bo mam cały czas w pamięci ten plan budowy dróg ogłoszony w ubiegłym roku i czy ta przebudowa tutaj nazwana dróg gminnych, no to, to w tym się zawiera realizacja części tego planu dróg, no bo tak jak mówię, to jest pewna niekonsekwencja. Jedne ulice są wymieniane konkretnie, a inne są ujmowane w ogólnym sformułowaniu. No tak. Jeśli mamy nad tym głosować, to prosiłbym o wyjaśnienie, bo w tym momencie, w dodatku jeszcze, jeśli to ma iść z obligacji komunalnych, no to chciałbym wiedzieć, na co konkretnie.
Na komisjach Dziękuję. Było omawiane. Proszę następny radny, pan radny Różycki i pan radny Grabarz później. Czy jeszcze się ktoś zapisuje do dyskusji? Bo przed chwilą było, w tamtej poprzedniej uchwale prawie wszystko przedyskutowane. Teraz będzie powtarzane.
Budżet, i tutaj też troszeczkę chciałem nadmienić tutaj do słów pana przewodniczącego
Rankowskiego,
przewodniczącego PO. Szanowny panie radny, no, ja mam tutaj duże wątpliwości w tym, co pan mówi, dlatego że dla mnie na przykład, no, nie wiem, inwestycje, które w przyszłości, tak, mają nam przynieść jakiekolwiek dochody, na przykład są to inwestycje, czy ewentualnie zapisy w budżecie pozwalające na przykład, nie wiem, zwalnianie nowych przedsiębiorców z określonych opłat, tak, zachęcających do inwestycji, no ja takich rzeczy tutaj nie widzę, tak. Wszystko, co robimy, tak, robimy rzeczy potrzebne, to się zgadza, tak, robimy rzeczy potrzebne, czyli odnawiamy, poprawiamy infrastrukturę miasta, natomiast no nie jest to sytuacja taka, w której to generuje, że tak powiem, przychody w przyszłości, a wręcz odwrotnie, tak, generuje koszty z tytułu raz, z tytułu tego, że zostały jedne pieniążki wydane na poprawę tej inwestycji, dwa później na utrzymanie tej inwestycji, tak, bo im droższa inwestycja, tym czasami droższe koszty utrzymania. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, jeżeli mogłaby pani skarbnik pomóc, gdzie ja znajdę tutaj w tym naszym pięknym, wspaniałym budżecie środki gwarantowane w ramach programu zintegrowanych, tak, inwestycji terytorialnych, wkład własny. To znaczy, no nie wiem, odnoszę się do tego, że pan prezydent był uprzejmy w jednym tutaj, na jednym z portali udzielić wywiadu, gdzie tutaj wymieniał, że zamierza tę inwestycję realizować w tym roku, nie wiem, może się mylę. Że zamierza ten program realizować w tym roku, tak?
Dobrze, dziękuję. Dobrze.
A tam z tego, co pamiętam, tam wkład własny ma być na poziomie 8-9 milionów w tą inwestycję, tak? Tutaj pan radny Rękowski wspominał, że to będzie 56 milionów do dostania. Dobrze. Panie radny, ja panu przypominam, że to nie będą pieniądze de facto bezpośrednio dla miasta. Ja wiem, że chcielibyście to tak przedstawiać, natomiast to będą pieniądze, które zostaną, mówiąc, całkowicie wypchnięte w spółkę MZK. Oczywiście, że tak.
Dobrze. Czy ja proszę państwa.
Czy mam następnej sesji się pojawić?
Ale proszę o konkretne pytania. No.
Konkretnie z całym wygrałem z ZIT. No nie, no moje pytanie jest, czy w tym budżecie jest tych, nie wiem, 8-9 milionów na wkład własny do ZIT-u. No.
Dobrze, dziękuję bardzo, pan radny Grabarz. I później chcecie się państwo odnieść, pani skarbnik, pan prezydent? I koniec.
Panie, tak? Panowie radni, panie krótko, prezydencie, proszę państwa, króciutko. MOSiR dostał pieniądze na inwestycje. I na tym się kończy, bo przegłosujemy i on to ma. A on ma inwestycję taką, wymiana bieżni na tartanową. Takiej, żeby można było rekord świata poniżej 9 sekund zejść na setkę. I wymieniałem, ale proszę państwa, i tam będzie melioracja. Ale boisko jest w środku meliorowane. Jeżeli my tego nie zastrzeżemy, radny Madej to będzie kiwał, bo on jest kopaczem. Ja na to w piłkę grał kiedyś. I żeby po prostu w przyszłych tych dokumentach wzięli to pod uwagę, że trzeba meliorację wziąć, która jest w boisku w środku, żeby jej nie popsuć. Bo tak będzie, panie przewodniczący, jak w 2010 roku na Piłsudskiego rurę 400. Znaleźli uczeni z urzędu i zaślepili. Jest 2017 i ta rura jest do dzisiaj zaślepiona i ludzi zalewa. To tylko w tym temacie, tak nadmieniam delikatnie.
Dziękuję, proszę bardzo o odniesienie się. Państwo chcecie zabrać głos? Pani skarbnik, tak? I przystępujemy do głosowania.
Znaczy, drodzy państwo, możemy powtarzać to w kółko. Po pierwsze, wkładów własnych do zintegrowanych inwestycji terytorialnych nie ma w tym projekcie. Natomiast macie państwo pieniądze przeznaczone na przygotowanie studium wykonalności jednego i drugiego projektu. Ponieważ już pan ruszył ten temat, to chciałbym tylko powiedzieć, że 8 gmin województwa łódzkiego w ramach tak zwanego tramwaju metropolitalnego w sumie z poprzedniej perspektywy, z pomocy technicznej, uzyskało dofinansowanie, przygotowało kompletną dokumentację, która leży i czeka od kwietnia na akty wykonawcze do ustawy metropolitalnej. I państwo pytacie, gdzie są inwestycje z projektów unijnych, które właśnie jakoś tak w Warszawie zostały w kwietniu zablokowane i, że tak powiem, brakło kropki nad i w postaci, że tak powiem, aktów wykonawczych do ustawy metropolitalnej. No ale dobrze, już jestem spokojny, już, że tak powiem, do Warszawy nie emigruję. Co do pytania, jeśli chodzi o drogi, oczywiście te, które państwo macie wymieniane literalnie, to są albo te, które są z dofinansowaniem zewnętrznym, albo te, które są lokalną inicjatywą, albo również te dwa ostatnie, które pan czytał, to są te, które były w budżecie roku 2016 i nie zostały zrealizowane, rozpoczęto tylko inwestycje, ale całość płatności będzie w roku 2017, a w zasadzie rozpoczęcie inwestycji polegało tylko i wyłącznie na wybudowaniu studni. Ze względu na warunki przetargu musieliśmy je jak gdyby przenieść na rok 2018. Pozostała kwota, jeśli chodzi o chodniki i jeśli chodzi o remonty i budowę dróg, to tak jak było to wzorem lat ubiegłych, będzie to przedstawione na jednym z posiedzeń komisji. No oczywiście też byśmy chcieli zobaczyć, jak będą drogi wyglądały po zimie, żeby ewentualnie weryfikować listę z roku poprzedniego, jak i również mamy sporo komitetów inwestycyjnych lokalnych, które są gotowe do wkładu partycypowaniu w tych inwestycjach, oczywiście pod warunkiem przyspieszenia realizacji poszczególnych inwestycji. Taka lista, jak zostanie przygotowana, zostanie Państwu przedstawiona. Jeszcze jakieś pytania były w tym temacie?
Nie ma stołu do ping-ponga. Proszę bardzo.
Proszę pana, załącznik inwestycyjny do budżetu, który państwo macie, Wydział Inwestycji i Eksploatacji, pozycja dział 801, rozdział 801-95, pozycja kwotowa 238 309 zł i jest opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice. To jest jedno miejsce. Następnie dział 600 w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach, 489 425 zł. To jest drugie miejsce.
Dziękuję bardzo.
Adwocem.
Proszę
bardzo. Adwocem, króciutko już, panie przewodniczący. Widzę, że się pan męczy, no, więc postaram się tutaj pana nie dręczyć więcej.
Krótko.
Panie prezydencie, mam takie pytanie, czy tutaj kwestia, którą pan poruszał na samym początku sesji, dotyczącej zakupu autobusów, czy zainteresowania zakupem autobusów niskoemisyjnych, to wynika, nie wiem, z pana postawy pro-eko, czy jest to może jeden z elementów, czy warunków uczestnictwa tutaj w tym programie ZIT?
Ojej, no ale o tym nie było mowy, no i to jest tak bez końca.
To jest informacja dosyć istotna, dobrze, tak, dlatego, no, że wiąże się to z dosyć dużymi kosztami, które miasto będzie musiało wygenerować na zakup, tak?
Pan radny Chodak, niech pan
odnosząc się do słów pana prezydenta, ja się bardzo cieszę, że pan takie słowa wypowiada, że w kontekście remontów i budowy dróg odnośnie tego, jakie będą wybudowane, bo o to mi chodziło, jakie będą remontowane, ja się bardzo cieszę z pana słów, zaznaczam słów, że to będzie przedstawione na komisji, poddane ocenie komisji, ale proszę mi pozwolić dokończyć, mam do tego
prawo.
Ale
my się tu wszyscy cieszymy, wie pan?
Więc
wszyscy.
Dobrze, ale ja dążę teraz do końca mojej wypowiedzi. To są słowa, panie prezydencie, a ja się chciałem zapytać, czy pan będzie tak przedstawiał komisji, czyli przedstawicielom mieszkańców, plany montów, drugich chodników, tak jak pan przedstawiał w ubiegłym roku, że radni się dowiedzieli z mediów dopiero o tym, jakie ulice będą remontowane. Z mediów. Chodzi mi o remonty długich chodników. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów. Pan prezydent tego nie przedłożył na komisji, więc tym bardziej nie mieliśmy żadnych możliwości dokonywania modyfikacji, zgłaszania uwag. A plan budowy dróg pan prezydent był łaskaw przedstawić w formie prezentacji.
Było na komisji.
W formie prezentacji niepodlegającej wzorem lat ubiegłych, że była ta lista na komisji i nawet były sytuacje, że radni głosowaniem przesuwali niektóre, zamieniają niektóre ulice. Były takie sytuacje w ubiegłych latach. Pan wprowadził taki standard, że radni jako przedstawiciele mieszkańców dowiadują się z mediów o planie remontów długich chodników i tym samym mieszkańcy też się właściwie dopiero dowiadują tak naprawdę z mediów i mają listę gotową już, bo pan prezydent podjął decyzję, bo pan najlepiej wie, co jest ludziom
potrzebne.
Jedno
i to samo, wiemy o ulicę, się pan nie dowiedział. Dobrze, proszę państwa, to są... proszę bardzo, pan Madaj jest ostatnią osobą zabierającą głos. I przystępujemy do głosowania. Proszę krótko, panie radny, i na temat.
Panie prezydencie, ja chciałem sprostować, bo pan powiedział, że miasto przed wyjściem z układu naprawczego nie mogło przystępować do pozyskiwania środków unijnych i do żadnych programów. Chcę panu przypomnieć, że mam tutaj odpowiedź na swoją interpelację z 2015 roku. To było jeszcze przed wyjściem z układu naprawczego i mogę panu przeczytać to, co mi pan wymienił. Środki unijne, projekt, poprawa efektywności wykorzystania energii, a nie, jeszcze przeczytam tak. Kluczowym zadaniem Wydziału Inwestycji nie było i nie jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zawsze jednak, gdy planowanych do realizacji zadań pojawiały się szanse na dofinansowanie, to były one skrupulatnie wykorzystywane. Przyglądając się działalności Wydziału, w dłuższej perspektywie można wskazać szereg dokonań w dziedzinie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w formie dotacji, gdzie odegrał on znaczącą rolę, w niektórych przypadkach dominującą rolę. Środki unijne, mogę tutaj wymienić poprawę efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice, Programy krajowe, moje boisko Orlik 2012, budowa boisk wielofunkcyjnych przy gimnazjum nr 3, szkole podstawowej nr 14, modernizacja ulicy Karniszewickiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wody w Łodzi, budowa zbiornika retencyjnego piętości 48 360 m sześciennych wraz z regulacją dopływu, rewalorizacja.
To jest naprawdę nie na temat. No. Ja wiem, że pan powie, że to się wiąże.
Chciałbym powiedzieć, czy minął się pan z prawdą, czy nie, a jeżeli nie, to chciałbym usłyszeć wyjaśnienie.
A chodzi o tą gazetę, prawda?
Odpowiadam po kolei. Czy mogę w odwrotnej kolejności?
Może pan, ale proszę państwa, jest koniec. Koniec, bo to nie dotyczy bezpośrednio tej uchwały. Pan prezydent, ostatnie słowo. Proszę nie podnosić już rąk do dyskusji, bo to jest po prostu zabawa.
Dobrze. Zachęcam pana radnego, aby sprawdził, kiedy były inwestycje realizowane, które wymienił i kiedy był plan naprawczy, w który miasto weszło. To jest pierwsza rzecz. Również informuję, że niektóre inwestycje rozpoczęte przed wejściem do planu naprawczego, Regionalna Izba Obrachunkowa na posiedzeniu, na którym jako przewodniczący Rady ówcześnie byłem, pozwoliła nam dokończyć. Amen w tym temacie.
Dziękuję.
Sprawa pytania drugiego był... Chodziło o ulice i o drogi, tak? Panie radny, pamiętam to posiedzenie komisji na tej sali i wie pan, że pamiętam pana słowa, kiedy zaprezentowaliśmy plan. Pamięta pan, co pan powiedział? Komisja jest pewnie nagrywana, w związku z tym zachęcam do odczytania. Dziękuję, że wtedy była duża euforia z pana strony na rzecz planu, który został tutaj przekazany. Proszę sobie odsłuchać i zweryfikować to, co pan powiedział. Natomiast wiecie, drodzy państwo, tu na tej sali i w tym mieście były różne standardy. Pamiętam pierwszy nasz rok, gdzie miał być przedstawiony plan dróg. I z tego, co pamiętam, pan prezydent, wiceprezydent Łuczak wszedł i powiedział, że w zasadzie nie ma o czym dyskutować, bo plan dróg został przygotowany przez dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej i już są ogłoszone przetargi. Również muszę państwa zasmucić, bo latem również tego 2015 roku dostałem od mieszkańców informację, że na łopatce ulicy Karniszewickiej do jednego z radnych powiatowych właśnie jest kładziony świeżutki asfalt. O czym być może państwo nie wiecie, z polecenia pana prezydenta, wiceprezydenta Łuczaka, przekazanego bezpośrednio dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej, powstała w Pabianicach nowo utwardzona droga, która prowadziła wprost do bramy jednego z radnych powiatowych Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy państwo, jeżeli wy próbujecie ode mnie wymagać pewnych standardów, to najpierw zacznijcie wymagać ich od siebie. Ostatnie pytanie, panie przewodniczący.
Ostatnie.
A mianowicie, i to bardzo słuszne pytanie, nie ukrywam pana radnego Różyckiego, a mianowicie w momencie, kiedy były przygotowane fisze projektowe do ZIT-ów, enigmatycznie i ogólnie było napisane, że ponieważ to wszystko idzie z osi priorytetowej, z transportu niskoemisyjnego, zastanawialiśmy się bardzo mocno, co to jest transport niskoemisyjny. Czy to są autobusy elektryczne, czy to są autobusy hybrydowe. W ogóle wtedy o normie Euro 6 się nie mówiło. Po konsultacji z Biurem Rozwoju Miasta Łodzi oraz Wydziałem RPO Województwa Łódzkiego doszliśmy do wniosku, że bezpiecznym będzie wpisanie autobusów hybrydowych. Dzisiaj już wiemy, że Unia Europejska po negocjacjach z rządem polskim również w ramach niskiej emisji dopuszcza Euro 6, natomiast w momencie pisania fiszy projektowej i akceptacji w ramach trybu pozakonkursowego Euro 6 było zbyt ryzykowne, że nie zostanie zakwalifikowane jako transport niskoemisyjny. Na elektryczne wycena była w granicach 70 milionów złotych, przede wszystkim ze względu na stacje szybkiego ładowania i na bazę ładowania w MZC. Jeszcze tylko króciutko powiem, że cały majątek wytworzony w ten sposób musi być majątkiem gminy z tego powodu, że tak to byłoby zupełnie inne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Mamy już po poprzednim projekcie 5 autobusów, które kupiliśmy i są one przekazane nieodpłatnie do MZ-ki. Jest to możliwe o tyle, że spółka nie przynosi zysku z biletów, w związku z tym, jak gdyby my dopłacamy, jest to możliwe i chcemy iść dokładnie tym samym torem tutaj. Dzięki.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę uprzejmie.
Pani Biegajło Małgorzata. Chwilę poczekamy. Jest za. Pani radna Cieśla Monika nieobecna. Pan Cymerman Dariusz. Pan Dudkiewicz Robert. Pan Duraj Piotr. Pan Feliksiński Tadeusz. Pan Grabarz Zbigniew. Pan Chile Krzysztof. Pan Chodak Antoni. Pan Kaczorowski Adam. Pani Kozłowska Bożena. Pani Krigier Kozłowska Zofia. Pani Kups Joanna. Pan Lespan Jarosław. Pan Madaj Rafał. Pan Majchrzak Piotr. Pani Marczak Iwona. Pani Miękina Katarzyna. Pan Różycki Piotr. Rąkowski Krzysztof, jestem za. Wójcik Grażyna. Pan Wójtowicz Wojciech. Pan Żeligowski Andrzyk.
Proszę o spokój. Pan ma kalkulator i dodaje do. To całe szczęście.
Wynik głosowania jest trochę inny niż w poprzedniej kwestii. Na stan radnych 23, obecnych 22, oddane głosy za 15, przeciw 7, wstrzymujących się 0. Udziału w głosowaniu 0.
Uchwała została podjęta. Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim Państwu radnym. Mam świadomość, że dyskusja na komisjach była dosyć słaba. Powiedziałbym, że mało argumentów, ale myślę, że jeżeli mogliśmy dzisiaj rozwiać niektóre, to staraliśmy się to zrobić maksymalnie dobrze. Ja ze swojej strony chciałem również podziękować służbom finansowym i poszczególnym wydziałom. Jest to związane oczywiście z przygotowaniem budżetu miasta Pabiańsk, który Państwo przed chwilą uchwaliliście. I nie ukrywam, że przed nami ciężka praca, tak aby zrealizować go maksymalnie skutecznie i maksymalnie dobrze, ponieważ wiele zadań wykracza i również jest opartych o finansowanie zewnętrzne, niezależnie od rodzaju i opcji politycznej. Mam nadzieję, że wszyscy dołożymy starań, aby te pieniądze, na które liczymy, mogły do naszego miasta przyjść i się pojawić. Jeszcze raz Państwu radnym i współpracownikom serdecznie dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Famice przy ulicy Piłsudskiego 14. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.
Drodzy Państwo, w związku z upływem ważności operatu szacunkowego zlecono rzeczoznawcy majątkowego wykonanie nowego operatu. Nieruchomość jest bardzo specyficzna, ponieważ podlega ochronie konserwatora zabytków. W związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na jej zbycie, a w zasadzie ponowne wyrażenie na jej zbycie. Nie ukrywam, że będziemy proponowali zgodnie z ustawą, w związku z tym, iż jest to zabytek, bonifikatę rzędu 50% dla nabywców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji.
Opinia komisji jest pozytywna.
Pozytywna. Kto chce zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Nie ma. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dwadzieścia głosów za. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej. Proszę bardzo, Panie Prezydencie.
Drodzy Państwo, w tamtym roku podejmowaliście Państwo dwie uchwały związane z oddaniem w użytkowanie wieczystej nieruchomości gruntowych w Pabianicach na rzecz Pabiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak Państwo pamiętacie, tryb ten został zakwestionowany przez wojewodę łódzkiego, który twierdził, iż radni nie powinni w uchwale przedkładanej mieć podawanej konkretnej ceny. Tak jak wtedy Państwa informowałem, wystąpiliśmy do wojewody z zastrzeżeniem, natomiast nie ma chyba sensu, żeby tą sprawą dalej miał się zajmować Wojewódzki Sąd Administracyjny. to orzecznictwo wojewody łódzkiego zostało ugruntowane w następnych uchwałach. W związku z tym prosimy o przyjęcie tych uchwał w wersji poprawionej zgodnie z decyzją i ze stanowiskiem wojewody łódzkiego.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kupś, Joanna.
Opinia komisji jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Kto chce zabrać głos w dyskusji? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej w sprawie zmian w statucie.
Druga w sprawie oddania użytkowania wieczystego, panie przewodniczący.
Proszę bardzo, panie prezydencie.
Drodzy państwo, uzasadnienie takie samo jak w poprzedniej uchwale.
Proszę o opinię komisji.
Opinia komisji jest pozytywna.
Dziękuję uprzejmie. Kto chce zabrać głos w dyskusji? Nie ma, to są poprawki prawie, że kosmetyczne. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Osiemnaście głosów za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Przechodzimy do kolejnej. Proszę bardzo, kolejnego punktu w sprawie zmian w statucie miasta.
Szanowni państwo, w związku z utworzeniem zarządu dróg miejskich zachodzi konieczność dokonania stosownej zmiany w załączniku do statutu miasta Pabianin w zakresie miejskich jednostek organizacyjnych i ta uchwała dokonuje umieszczenia zarządu dróg miejskich jako miejskiej jednostki organizacyjnej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Wójcik, proszę o opinię.
Tak, oczywiście opinia komisji jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chce zabrać głos? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Co? 19. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o następną uchwałę. Kto będzie prezentował? Proszę. Pani prezydent Aleksandra.
Pozwolę sobie zacząć i za chwilę oddam głos pani dyrektor, bo pani dyrektor jest tutaj z nami PCM-u. Drodzy państwo, od ponad półtora roku Pabiańskie Centrum Medyczne ubiega się o zwolnienie z dzierżawy. Całkowite zwolnienie z dzierżawy nie jest możliwe, jednakże przystąpiliśmy do tych rozmów i chcemy i bardzo państwa o to prosimy, abyście tę uchwałę podjęli. Kroki te są potrzebne z tego powodu, że chcielibyśmy, żeby Pabiańskie Centrum rozwijało się. Przede wszystkim chcielibyśmy, aby rozwijało się nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale może co za tym idzie pod względem usług. Jeżeli państwo pozwolicie, panie przewodniczący, to ja oddam głos pani dyrektor, żeby opowiedziała troszeczkę o szczegółach. Dobrze?
Proszę bardzo, pani dyrektor, zwięźle i precyzyjnie.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałabym bardzo prosić o podjęcie uchwały, która pozwoli Pabiańskiemu Centrum Medycznemu znaleźć rozwiązanie pozwalające na zabezpieczenie środków własnych w zakresie dwóch dużych projektów, o które będziemy ubiegać się. Pierwszy projekt to jest modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska, a drugi projekt jest to budowa bloku operacyjnego w nowej lokalizacji. To są bardzo duże projekty. Będziemy startować, będziemy ubiegać się o to, żeby pozyskać środki unijne. Jednocześnie pozyskanie tych środków jest związane z tym, że musimy zabezpieczyć wkład własny. Częściowo w pierwszym i w drugim projekcie już mamy zgromadzone środki, o czym mówiłam na poprzedniej Radzie. Natomiast jeśli chodzi o budowę bloku operacyjnego, jest to bardzo duże przedsięwzięcie i tutaj niezbędne są właśnie środki, o których mówiła pani prezydent, czyli zwolnienie z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy zawartej pomiędzy spółką PCM a gminą miejską Pabianice. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Zdrowia i Komisji Oświaty. Sorry, ale mi się pomyliło. Stare czasy mi się przypomniały. Komisja Pani Joanna Kupś i Komisja pani Krygiel
Komisja zarządzania mieniem komunalnym, opinia pozytywna.
Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych jest pozytywna.
Otwieram dyskusję, kto chce zabrać głos. Pan radny Feliksiński. Kto jeszcze? I pan radny Rąkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, oczywiście jesteśmy za, bo wnioskowaliśmy takie rozwiązanie nawet dalej idące. Natomiast korzystając z okazji, jeszcze raz chciałem przypomnieć to, o czym mówiłem przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli Pabianickie Centrum Medyczne ma kłopoty finansowe, potrzebuje pieniędzy, jest w tej chwili zadłużone, znaczy może ma deficyt roczny, tam przeszło 2 miliony złotych. Dlaczego decyduje się na krok, który popiera pan prezydent, żeby stację dializ, którą prowadzi Fresenius, którą dopiero 6 lat zgodnie z umową prowadzi, a umowa jest na 10 lat, na następne 15 lat wydzierżawić za te 340 tysięcy rocznie płacone 7 razy z góry. Powtarzam, ja może się mylę, mam takie dane, ale proszę o sprawdzenie ich i będę interpelował pana prezydenta. Myślę, że służby Pabianickiego Centrum mogą też to sprawdzić. Moje dane są następujące, że o ile koszty utrzymania tego centrum dializ, bo tak się nazywa, są około 2 milionów, to wpływy są około 6 milionów albo może więcej. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, nie teraz, ale w przyszłości. A teraz będę głosował za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rąkowski się zgłaszał. I czy pan prezydent się chce odnieść? Czy jeszcze się ktoś zgłasza? Nie ma.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pani prezydent, mam takie pytanie, czy w przypadku, kiedy z różnych powodów, niekoniecznie zawsze merytorycznych, ale nie uda się pozyskać tego dofinansowania, czy te pieniądze, rozumiem, zostają w spółce i mamy jakiś pomysł, żeby je zagospodarować, to jest raz. I dwa, czy oprócz tych dwóch projektów, o których była mowa, czy szpital zamierza również przeprowadzić jakieś mniejsze inwestycje, które poprawią jakość świadczonych usług, bo myślę, że to jest też priorytetem, bo w końcu porządkujemy pewien temat, który już dawno powinien być uporządkowany, jeżeli chodzi o temat majątku i dzierżawy tego majątku przez szpital.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pani prezydent. Pani dyrektor, chce pani zabrać?
Bo do tego drugiego poproszę panią dyrektor, ale tego pierwszego się odniosę. Oczywiście, jeżeli się nie powiedzie, z jakichś powodów nie otrzymamy tej dotacji, to drodzy państwo, musimy pamiętać o tym, że jest nam niestety albo potrzebna zmiana bloku operacyjnego z tego względu, że obecne przepisy regulują trochę inną wysokość pomieszczeń bloków operacyjnych. W związku z tym my i tak te pieniądze będziemy musieli zainwestować. My chcemy pozyskać pieniądze z zewnątrz, ale jeżeli ich nie pozyskamy, to będziemy musieli inwestować nasze pieniądze. I te pieniądze na pewno będą zainwestowane w inwestycje i nie wydamy ich na bieżącą działalność PCM-u. A co do drobniejszych inwestycji, no bo wiemy o SOR-ze, wiemy, no to bardzo proszę, jeżeli pani dyrektor, dwa zdania może.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Szanowni państwo, to są dwa projekty, oczywiście projekty, w których będziemy się ubiegać i konkursowo stawać, tak jak wiele innych szpitali. I oczywiście różnie może być. Może nie będę tego kontynuować wątku, chcę, aby było pozytywnie i to robimy wszystko. Robimy wszystko w tym celu, aby tak było. Natomiast lista potrzeb w PCM jest znacznie większa. Ja tylko przypomnę o tym, że jest modernizacja pokrycia dachowego. To jest około 5 milionów. Są takie potrzeby. Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń, które częściowo już robimy, ale to jest w małym zakresie. Mamy 5 decyzji sanepidu, które nakazują nam w 2017 roku poprawienie pewnych rzeczy. W związku z czym oczywiście sprzęt, niezbędny sprzęt medyczny, na którym lekarze wykonują szereg badań, oczywiście on się zużywa. Potrzeba jest również wymiany, także na pewno nie zostanie to te środki w jakiś negatywny sposób,
dobrze,
nie wiem, zmarnotrawione. Potrzeb w PCM jest bardzo dużo. Natomiast najważniejsze wydają nam się te dwa pierwsze wnioski, o których mówiłam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście za, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu. To są odpowiedzi na zapytania. Proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, jak błyskawica pan dzisiaj. Drodzy państwo, z tych tematów, które państwo złożyliście króciutko, tak, jeśli chodzi o kwestię ulicy Nawrockiego, to jest takie spotkanie przygotowywane ze starostą i z panem starostą i z prezesem spółdzielni mieszkaniowej. Temat znany, w związku z tym tutaj inicjatorem bezwzględnie musi być spółdzielnia mieszkaniowa, tylko przypomnę, że od kilku lat my mamy wypracowaną zasadę, mianowicie materiał spółdzielnia mieszkaniowa, my pokrywamy koszty wykonania, natomiast jest to rzeczywiście w pasie drogi powiatowej. Pan starosta się włączył również do tych rozmów, o efektach państwa poinformujemy. Nie ukrywam, że troszkę mnie zaniepokoiło pytanie związane z interpelacjami. Ja nawet z ciekawością przyjrzę się, ile interpelacji było i na które ewentualnie nie udzieliliśmy odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że świadomie, nie wiem, czy jest pan radny Różycki, świadomie mam na biurku odpowiedź na jedną interpelację, której termin już minął i ze względu na dane wrażliwe, które w tej interpelacji, no, żeby odpowiedzieć na nią w pełni powinienem ujawnić, być może lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu, gdyby pan radny podszedł do mnie i myślę, że 10 minut by wystarczyło na przekazanie informacji, które jak będą, że tak powiem, opublikowane, to myślę, że nie będą służyły tak naprawdę ochronie osób, które mogą być całkiem niesłusznie próbowane, może być niesłuszna próba wkręcenia ich w pewien konflikt personalny, a nie sądzę, żeby były temu winne i chciałbym je ochronić, no ale oczywiście, jeżeli będzie prośba o odpowiedź na piśmie, to taką zrobię. Drodzy Państwo, Zespół Funduszy Zewnętrznych od 1 stycznia przestał funkcjonować, ja też informowałem o tym. W związku z kilkukrotnym konkursem na kierownika tego referatu nie znaleźliśmy osoby, która byłaby na tyle atrakcyjna, żeby tym referatem się móc zająć. W związku z tym referat został rozwiązany, natomiast już od pół roku współpracujemy z jednostką realizującą projekt przy Zwiku w Pabianicach, który stara się nam lukę po tym referacie wypełnić. Niestety zapotrzebowanie na pracowników tego typu w rejonie województwa łódzkiego jest na tyle duże, że nasza pensja i nasza propozycja po prostu jest dla tych osób nieatrakcyjna. Drodzy Państwo, odśnieżenie strefy płatnego parkowania, rzeczywiście dziękuję za uwagę, zresztą widzieliśmy to już dzisiaj rano, nie jest to zapisane w przetargu, w związku z tym służbami Zarządu Drogi Zieleni Miejskiej będziemy tą strefę w tym roku do wiosny utrzymywać, natomiast w następnym roku zapewne odśnieżanie i sytuacja awaryjna w przypadku jakichś większych odpadów będzie wpisana do przetargu na odśnieżanie dróg miejskich, tak jak się to dzisiaj dzieje chociażby na przystankach, na naszych chodnikach i na drogach. Ja nie ukrywam, że w pierwszej kolejności zależało mi na tym, żeby przede wszystkim dzisiaj były odblokowane przejścia dla pieszych, bo one po położeniu z jednej i z drugiej strony rzeczywiście ciężko czasami z chodnika wejść na jezdnię. No i druga oczywiście rzecz najważniejsza to odblokowanie studzienek kanalizacyjnych, bo przy tych roztopach od razu się pojawiały kałuże i pan dyrektor takie miał priorytety zastosowane w dniu dzisiejszym, natomiast z tego co mi informował, od południa rozpoczął kwestię oczyszczenia strefy płatnego parkowania. Mam nadzieję, że jutro w godzinach południowych będzie ona już odśnieżona i drożna. Jeśli chodzi o zapytanie związane z zawodami miejskimi, poproszę panią prezydent o udzielenie odpowiedzi i rozumiem, że to wszystkie zapytania pozostałe są w formie interpelacji, w związku z tym postaramy się odpowiedzieć w terminie.
Na wszystkich zawodach organizowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Pabianicach są ratownicy medyczni. Jest karetka Ochotniczego Sztabu Ratownictwa, natomiast jeżeli chodzi o szkoły, to również są ratownicy medyczni podczas zawodów. W większości przypadków również pielęgniarka. No i to chyba na tyle. Oczywiście tutaj po pytaniu pana radnego będziemy bacznie zwracać na to uwagę, jak to wygląda. Natomiast myślę, że nie ma żadnego problemu.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan radny Wójtowicz się zwalniał, także jest wszystko okej. Proszę państwa, przechodzimy do najważniejszego punktu dzisiejszych obrad, mianowicie informacja i komunikaty. I jeszcze później kolejny, najważniejszy. Kolejna sesja dotycząca sieci szkół odbędzie się 9 lutego, w czwartek, do 9 lutego. Trwają rozmowy z kuratorium i na bieżąco wszyscy radni i komisje będą informowani sprawy szkół. I jeszcze jeden komunikat, radni do 30 kwietnia muszą złożyć do Biura Rady 2 egzemplarze oświadczeń majątkowych plus kseropitu. Do 30 kwietnia do Biura Rady 2 egzemplarze oświadczeń majątkowych plus kseropitu złożonego do Urzędu Skarbowego. Wiem, że jeszcze tutaj w sprawie komisji pani radna Bożena Kozłowska. Proszę bardzo.
Tak, ja chciałam powiedzieć, że Komisja Budżetu i Finansów będzie razem z Komisją Oświaty. Myślę, że uda się to zrobić gdzieś w granicach 1-2 lutego. Nie wiem, jak to tam w kalendarzu. Będziecie państwo powiadomieni i komisja ta będzie w gimnazjum numer 3. Tak?
Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, kolejny punkt, 17. Zamykam obrady 35. sesji. Dziękuję za wzięcie udziału i do widzenia. Marcin Ostojski.